Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Paulina. Audycja Pytanie do specjalisty, ale będziemy rozmawiać ze specjalistami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie, dzisiaj pani naczelnik Agata Dyszkiewicz.
Dzień dobry Państwu.
Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pani Monika Stasiak, kierownik...
Witam serdecznie wszystkich.
Kierownik sekcji informacji, skarg i wniosków Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. A chcemy porozmawiać o podstawowej opiece zdrowotnej, o takim tym naszym filarze tego, takiego pierwszego kontaktu. Lekarzowi trudno czasami jest tak, bo lekarze idą swoim rytmem. Jak ja mam jakiś problem zdrowotny, to dzwonię do kolegi, pytam się, ty słuchaj, weź coś powiedz, co ja mam tam wypisać. Tak samo moja najbliższa rodzina, dzieci, one są poniekąd takie, powiedzmy, odrealnione czasami, bo to zawsze tata, mama dzwoni do kolegi, wystawia receptę i bardzo często nawet nie wiedzą, jak ten system funkcjonuje. My leczymy się na korytarzu, telefonicznie, natomiast jak to tak naprawdę wygląda, taki zwykły pacjent. Panie nie są lekarzami, więc może to tak, jak wygląda, może będzie lepiej poopowiadać właśnie. Czym ta jest przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej? Co to jest ten POZ?
Proszę Państwa, Panie Profesorze, mam nadzieję, że poza tym, że dostaje pan receptę od kolegi na korytarzu, to mam nadzieję, że ma pan złożoną deklarację do lekarza rodzinnego.
Mam. Okay. Lekarz rodzinny przy szpitalu klinicznym jest jak najbardziej. Pani doktor Anna Kalinowska jest moim lekarzem rodzinnym. Kolega nie daje, ja sam sobie tę receptę wystawiam.
Jasne, wszystko
jest w aplikacji
IKP. Znajduje
receptę, ale jest jeszcze taka aplikacja jak gabinet gov.pl i tam mogę pro autore, czyli jakby dla siebie i pro familię mogę wystawić recepty i poleczyć się. Natomiast to konsultuję z kolegą, koleżanką swoje dolegliwości, co dalej trzeba zrobić.
Podstawowa opieka zdrowotna, jak sama nazwa wskazuje, jest tym rodzajem świadczenia, takim zakresem, który jest najbliżej pacjenta. I paradoksalnie mówiąc, nie jest to miejsce, gdzie będziemy mieli do czynienia tylko ze świadczeniami podstawowymi, bo już jakiś czas temu przychodnia rodzinna przestała być miejscem, gdzie przychodzimy tylko po to, żeby lekarz nas osłuchał, żeby stwierdził, czy ten nasz kaszel to nie jest oskrzele albo zapalenie płuc. Nie przychodzimy tylko i wyłącznie po to, żeby zaszczepić się i zaszczepić swoje dziecko, ale przychodzimy z szerokim wachlarzem naszych problemów zdrowotnych. To są choroby, ale to jest także nasza profilaktyka i troska o nasze zdrowie. Przychodnie rodzinne są tym miejscem, gdzie dostaniemy wytyczne, w jaki sposób mamy dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych. Wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że w przychodni lekarza rodzinnego mamy dość szeroki zakres świadczeń. Mamy świadczenia lekarza POZ-u, mamy świadczenia pielęgniarki, położnej. To są świadczenia, które są wykonywane w przychodni stacjonarnie, ale to są także świadczenia, które są wykonywane w domu pacjenta. To są w przypadku świadczeń wykonywanych w domu pacjenta, my często spotykamy się z pytaniami klientów, pod tytułem mam mamę niepełnosprawną, mam brata niepełnosprawnego, jest obłożnie chory i czy w takim przypadku lekarz POZ-u, lekarz rodzinny może przyjść do pacjenta na wizytę domową? Tak, oczywiście może, pacjent ma takie prawo, ale wizyta w domu pacjenta musi się odbyć ze wskazań medycznych. To lekarz decyduje, czy stan zdrowia pacjenta faktycznie odpowiada potrzebie tej wizyty domowej. Także nasza przychodnia rodzinna jest miejscem bardzo dość szerokich możliwości, jeżeli chodzi o stan zdrowia pacjenta i profilaktykę.
Czyli tak najbliższy naszemu zdrowiu jest nasz lekarz.
Nasz lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna.
I zgadza się, bo też ja osobiście nie korzystam z pomocy pań położnych, ale moje wnuki już
korzystają, bo
były wizyty patronażowe pań położnych bezpośrednio. Byłem zaskoczony, bo przy jednej z takich wizyt uczestniczyłem. Pani przyjechała z wagą, obejrzała, to radziła synowi.
Tak, proszę państwa, bo to nie jest tak, jak tam jeszcze pokutuje z czasów kilkudziesięciu lat wstecz, że wizyta patronażowa lekarza, pielęgniarki położnej, to się odbywa na zasadzie, no to dzień dobry, czy też wszystko dobrze, krótki ogląd na te warunki bytowania dziecka, kobiety po porodzie, prawda, i wszystko. Nie, więc w tej chwili mamy badania fizykalne, mamy ważenie, mamy pomiar główki dziecka. Jest to już bardzo, bardzo wysoko profesjonalne.
Taka opieka poporodowa i taka wczesno-noworodkowa, prawda? Gdzie matka już na bieżąco może weryfikować, zresztą położna czy pielęgniarka, która na taką wizytę patronażową przyjdzie do mojego dziecka, to ona także ma możliwość w niektórych przypadkach, jeżeli jest wykwalifikowaną pielęgniarką po różnego rodzaju kursach i mając pewne, że tak powiem, przyznane uprawnienia, może nawet wystawić receptę. Więc gdyby, nie daj Boże, coś się takiego działo, dziecko wymagało, prawda? Jakiegoś leku, może nie jakiegoś wysokospecjalistycznego, ale takiego, którego niestety na receptę wykupić nie możemy. Albo zakup bez recepty jest to jakiś taki, prawda, suplement, który niekoniecznie może się w tej sytuacji sprawdzić. Pielęgniarka ma pewne możliwości. Czy zlecenia jakichś badań, prawda, dodatkowych. Przede wszystkim także po takiej wizycie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że pielęgniarka coś tej mamie zleci, temu dzieciaczkowi małemu, czy wypisze jakąś receptę, powinna to niezbędnie szybko skonsultować z lekarzem rodzinnym mamy i dziecka, żeby lekarz wiedział, że coś się tam dzieje i być może należałoby także zrealizować dla tego dziecka wizytę domową.
Troszeczkę zaskoczyłem, że jestem pod opieką pani doktor i wiem nawet, mimo że lekarze to tak leczą się po swojemu, wiem, że wypełniałem też deklarację, ale jak się zapisać do tego lekarza rodzinnego? Jak do niego dotrzeć? Czy to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tego najbliższego wybrać miejsca zamieszkania? Czy to my decydujemy? Czy to lekarz decyduje, gdzie my mamy? Czy to państwo jako płatnik, jako Narodowy Fundusz Zdrowia wskazujecie? Skąd też ten lekarz rodzinny podstawowej opieki bierze? Że się ja wybrałem dla siebie, dla swojej rodziny, też w miejscu pracy, w szpitalu, to jest jakby najwygodniejsze miejsce. Też wielu znajomych, też niezwiązanych, bo poradnia jest otwarta na wszystkich pacjentów, też wielu znajomych korzysta z opieki zdrowotnej w naszej poradni tej przy klinicznej, ale jak to tak się dzieje, że tak my trafiamy do tej poradni?
Jako pacjent mogę wybrać sobie w dowolny sposób lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną. Mogę wybrać, nie ma rejonizacji absolutnie, więc nie jesteśmy przypisani z góry jakimś automatem albo tylko do tej dzielnicy miasta Białystok, prawda? To ja uznaję jako pacjent. Jest przychodnia blisko pracy, wiem, że będzie mi poręczniej, mam prawo, żeby zapisać się tam. uważam, że moje dzieci może niekoniecznie w tej przychodni powinny być leczone, więc mogę je zapisać do zupełnie innej przychodni, bliżej domu, bliżej szkoły, jakkolwiek bądź. W tym zakresie pacjent ma swobodę wyboru, do której przychodni chce należeć. Kwestia techniczna. Jak się zapisujemy? Tutaj padło takie słowo deklaracja. Składamy dokument, w którym oświadczamy, do jakiego lekarza, do jakiej pielęgniarki i do jakiej położnej chcemy należeć. Jaki lekarz, pielęgniarka, położna będzie sprawować nad nami opiekę. Deklaracje składamy w każdy możliwy sposób, czyli przychodząc do przychodni, mówiąc, chciałbym się zapisać, poproszę o deklarację i wypełniamy tą deklarację papierowo, pozostawiamy ją w przychodni. Jeżeli korzystamy ze swojego IKP, tam jest taka opcja lekarz rodzinny, zmień, wybierz, składamy deklarację przez konto IKP, składamy deklarację w sposób elektroniczny, profilem zaufanym podpisując tą deklarację. I teraz bardzo ważna, proszę Państwa, sprawa. Każda z tych form złożenia deklaracji jest formą równorzędną. My spotykamy się czasami ze skargami pacjentów, którzy twierdzą, że przychodnia nie przyjmuje deklaracji złożonych przez IKP, nie przyjmuje deklaracji złożonych elektronicznie, tylko każe przyjść pacjentowi i tą deklarację złożyć w sposób papierowy, tradycyjny.
Na miejscu.
Jest to niedopuszczalna praktyka przychodni. Każda z form, tradycyjnie, papierowo, elektronicznie, czy przez ePUAP, czy przez IKAP, jest formą równorzędną. Nie ma wykluczenia się między tymi formami.
Przypomnijmy naszym słuchaczom IKP, to internetowe
konto pacjenta.
Tak, my tak między sobą już wielokrotnie żeśmy o tym IKP rozmawiali.
Ale żeby jeszcze uściślić, każdy z nas, proszę Państwa, ma swoje IKP i wystarczy je tylko aktywować, albo logując się przez bank, logujemy się tym samym hasłem,
bankowość
elektroniczną. To jest najprostszy sposób. I w zakładkach, jest bardzo wiele zakładek, ale tam też mamy taką zakładkę, lekarz rodzinny, jak składaliśmy deklarację wcześniej, to już tam będzie informacja, do kogo należymy, jak chcemy zmienić, też jest opcja zmiany, dokonujemy zmiany deklaracji także przez IKP.
Jak często możemy się zmienić i czym to się wiąże? Czy czymś to
lekarza rodzinnego, jeżeli już wybraliśmy lekarza i chcemy go zmienić, możemy go zmienić 2 razy w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, kiedy na przykład przeprowadziliśmy się do innej dzielnicy czy do innego miasta. W tej sytuacji jest to jak najbardziej uzasadnione. Albo lekarz zaprzestał udzielania świadczeń. Zerwał umowę, odszedł na emeryturę. Zdarzają się bardzo często. Pacjenci nas potem pytają, co ewentualnie. Wybiera potem sobie pacjent i składa deklarację, bo tutaj nie mówimy teoretycznie o rezygnacji z lekarza, tylko mówimy o wyborze, ewentualnie zmiany lekarza rodzinnego. Możemy to zrobić, jak powiedziałam, 2 razy w roku kalendarzowym. Jeżeli zrobimy to częściej, i to dotyczy każdej deklaracji, nie tylko do lekarza, ale także i do pielęgniarki, i do położnej, będziemy musieli ponieść niestety wpłatę na konto funduszu w wysokości 80 zł.
Za każdą zmianę
deklaracji.
A czy decydujemy się, powiedzmy, wybieramy panią doktor wspomnianą już tutaj.
Z imienia i nazwiska.
Tak, Annę Kalinowską w lekarzu rodzinnym przy szpitalu klinicznym, a pani doktor mówi, a ja pana nie przyjmę. Czy może?
Teoretycznie, według prawa nie. Według prawa taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Bo jesteśmy słynnym pacjentem, który już dokuczył dla wielu lekarzy rodzinnych.
I takie sytuacje się u nas zdarzają, takie skargi też do nas wpływają, że lekarz odmawia albo kontynuacji opieki nad takim lekarzem. Natomiast tutaj ewentualnie pozostaje nam jako funduszowi powołać się na ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W jakich sytuacjach lekarz może odmówić lub zaprzestać udzielania świadczeń. Nie powinno być to podyktowane tylko jakimś takim specyficznym charakterem naszego pacjenta. Powinno być to motywowane jakąś szczególną sytuacją. Na przykład pacjent notorycznie nie stosuje się do zaleceń lekarza. nie współpracuje z lekarzem, nie chce się poddać leczeniu. W takiej sytuacji uważamy, że lekarz ma pewne możliwości, aby odstąpić od leczenia. Natomiast według ustawy o świadczeniach to pacjent wybiera lekarza, więc idąc do przychodni prosimy o deklarację i zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej taki świadczeniodawca taką deklarację jest obowiązany nam udostępnić. Więc jeżeli jesteśmy na miejscu, to oczywiście udostępnia nam formularz, my ten formularz wypełniamy, pani w rejestracji sprawdza, czy myśmy go poprawnie wypełnili, i taką deklarację przyjmuje. Zdarzają się też często sytuacje, no ciężko nam się do tego stosunkować, że pani w rejestracji mówi, ale wie pan, czy pani, drogi pacjencie, mamy już tylu pacjentów, że no niestety my już pana nie przyjmiemy. Jest co nieco, jest poniekąd taki zapis w przepisach, że lekarz rodzinny, tylko tutaj nie ma takiego jednoznacznego zapisu, nie może mieć, tylko sugeruje się, żeby nie przekraczał limitu 2500 pacjentów na jednego lekarza. To znaczy my z własnego doświadczenia i z naszych informacji, które uzyskujemy z naszych baz internetowych, informacyjnych, wiemy, że niektórzy lekarze przekraczają ten limit. Często wynika to z tego, że na danym terenie jest na przykład jedna przychodnia. Może troszeczkę przesadziłam, że aż tak dużo będzie na jakimś terenie, ale zdarza się. Wtedy ewentualnie my się zapytujemy takich pacjentów, czy takiego lekarza, czy większa ilość pacjentów nie powoduje u niego poniekąd jakiejś trudności w uzyskaniu świadczenia, no bo wiadomo, jak pacjentów jest więcej i przychodzi sezon grypowy, czy jakieś wzmożone zachorowania mamy, spotykamy, no to wtedy może to się troszeczkę, że tak powiem, utrudniać i będą problemy. Natomiast nie powinno być to, że tak powiem, jednym tylko wykluczającym takim przeciwwskazaniem, że lekarz nie przyjmie kolejnego pacjenta. Jak najbardziej może to zrobić, ale powinien też takiemu pacjentowi udzielić informacji, że tych pacjentów jest u nas w przychodni bardzo dużo. Natomiast może pan się zorientować na przykład nawet pisząc do nas. Czy w innej przychodni obok jest możliwość. Tak, i my wtedy informujemy i pacjent wtedy pewny jest, że pójdzie do innej poradni nieopodal i tam deklaracja zostanie przyjęta.
Czyli dwa razy do roku tak, mamy szansę na zmianę, w innych sytuacjach
ponosimy opłatę.
Natomiast także, proszę państwa, ja zachęcam bardzo do takiego dość otwartego swojego stanowiska, jeżeli chodzi o opiekę rodzinną, lekarza rodzinnego, dlatego że czasami spotykamy się z takim podejściem pacjentów, którzy składają skargi dość często na swoją placówkę. I tłumaczymy pacjentom, że być może należałoby pomyśleć o zmianie tej przychodni, bo jaki jest sens pozostawania pod opieką lekarza, na którego składamy skargę ciągle i jesteśmy niezadowoleni, jeżeli parę metrów dalej na kolejnym skrzyżowaniu mamy kolejną placówkę, przychodnię POZ-u, która ma umowę zawartą z funduszem. I być może zrewidujmy swój stan myślenia o tym, co dana przychodnia może mi oferować.
Wypełniliśmy deklarację, czy w formie takiej papierowej, czy przez internetowe konto pacjenta. Jak długo ona jest ważna? Jak często musimy ją odnawiać, aby być pod opieką lekarza rodzinnego naszego?
Ona jest ważna od czasu jej podpisania do czasu, kiedy tego lekarza zmienimy, wybierzemy nowego lekarza. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że lekarz, którego wybraliśmy z imienia i nazwiska, bo tak to jest w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, że tu i pielęgniarkę, i lekarza, i położną wpisujemy z imienia i nazwiska. Może się zdarzyć, że lekarz odejdzie na emeryturę, zwolni się z tej przychodni, jego nie ma. Świadczeniodawca, kierownik, osoba, która nadzoruje pracę tej przychodni, powinna nas poinformować, że teoretycznie możemy być pod opieką tej poradni, chyba że dokonamy wyboru na innego lekarza przez pół roku. I często tak bywa, czy telefonicznie, czy podczas wizyty jesteśmy informowani, czy na przykład tak jak w mojej przychodni ostatnio poszłam, pani pielęgniarka się zmieniła, jeżeli pani sobie życzy być dalej pod naszą opieką, prosimy zmienić, mamy pielęgniarkę taką. I tak to się powinno odbywać.
Bo poradnie lekarza rodzinnego jest kilku specjalistów bardzo często. Czy zmiana w obrębie poradni, czyli powiedzmy zmieniamy lekarza, który pracuje w tej samej poradni, czy to też już jest zmiana w podstawowej opiece zdrowotnej, czy w obrębie tej samej poradni jest to, nie podlega to jakby
zmianie? Tak jak już mówiła pani Monika, w deklaracji wskazujemy konkretnego lekarza. Jeżeli dokonujemy zmiany z uwagi, że wydaje nam się, że z innym lekarzem będzie nam się lepiej pracowało, to jakby jest to zmiana lekarza rodzinnego. Bezpłatnie będzie wtedy, jeżeli zmiana będzie podyktowana przyczyną po stronie przychodni. Czyli jeżeli lekarz, do którego mamy złożoną deklarację, już nie będzie mógł nad nami tej opieki sprawować. Ale jeżeli my z własnej woli chcemy dokonać zmiany w ramach tej samej przychodni, to już będzie traktowane jako zmiana lekarza rodzinnego.
Ja tu jeszcze chciałam może dodatkowo coś powiedzieć, bo musimy liczyć się z tym, że jeżeli wybieramy lekarza z imienia i nazwiska, to nie znaczy, że zawsze wizyty będzie nam udzielał ten nasz wybrany
właśnie,
lekarz.
O to właśnie się chciałem zapytać, bo lekarz też potrafi zachorować, potrafi pójść na urlop. I co wtedy?
Jeżeli wybieramy świadczeniodawcę podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli teoretycznie tak byśmy wybierali tę całą placówkę, ale wybieramy lekarza. Lekarza w tym momencie, kiedy się zgłaszamy, nie ma. Tak jak pan profesor powiedział, ma urlop, jest na chorobowym. My wymagamy opieki już. Wtedy ten świadczeniodawca musi nam zapewnić dostęp do lekarza w ramach innych lekarzy, którzy przyjmują w ramach tego jednego świadczeniodawcy.
Czyli jesteśmy w tej samej poradni, tylko przyjmuje nasz...
Inny lekarz,
bo naszego lekarza nie ma. Wtedy oczywiście nie jest to żadna zmiana, no bo my nie składamy na nowo deklaracji, tylko trafiamy na daną wizytę do innego lekarza.
Tak samo jest w przypadku opieki pań pielęgniarek,
tak,
pań położnych.
Dokładnie taka sama zasada.
Lubimy się być niezadowoleni jako pacjenci i lubimy pisać skargi. Prawda to czy nie?
Od wielu lat mniej więcej liczba skarg utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zastanawiające jest to na przestrzeni lat, że skarg zasadnych mamy coraz więcej. Więc to nie jest tak do końca, że lubimy pisać skargi i często jesteśmy niezadowoleni, tylko tą skargę piszemy już wtedy, kiedy naprawdę nasze prawa pacjentów są naruszone. Bo zarzuty pacjentów są dość mocne, także pod adresem przychodni rodzinnej. Albo brak możliwości wizyty w domu pacjenta, czyli odmowa wizyty w domu pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent jest obłożnie chory, nie jest w stanie do tej przychodni dojść.
I oczywiście lekarz rodzinny ma taką wiedzę.
I ma taką wiedzę, że
to jest
pacjent będący pod opieką kilka lat.
Przypadek, tylko to jest sytuacja, która, no, tak jak pani naczelnik powiedziała, jest od paru lat i lekarz ma taką świadomość.
Nie wystawiona jest recepta pacjentowi, który ma prawo do refundacji leku. Bo tak lekarz postanowił. Nie była udostępniona dokumentacja medyczna, no bo też z takich czy innych powodów okazuje się, że niekoniecznie zgodnych z prawem też kierownictwo przychodni podjęło taką, a nie inną decyzję. Także tych skarg zasadnych jest coraz więcej.
A jakie, powiedzmy, nasze żale, nasze skargi nie mają uzasadnienia, tak żebyśmy w czasie tej audycji powiedzieli o tym i jeśli ktoś siedzi i tam zastanawia się, jak tą spreparować skargę, jakie skargi tak to są niezasadne? Kiedy powinniśmy się po wysłuchaniu tej audycji jakby
zastanowić
się?
Czy faktycznie my mamy rację, czy lekarz ma rację?
My generalnie lubimy być swoim lekarzem. Jako społeczeństwo. I często trafiają do nas sprawy, w których pacjenci kwestionują sposób
leczenia,
diagnozowania wskazane przez lekarza.
Diagnozują się każdy w tej chwili już nie komputer, ale każdy ma smartfon,
oczywiście,
w którym dostępna jest doktor, który ma, właśnie jak się, nie chciałem, żeby było lokowanie produktu, chciałem powiedzieć, że który się nazywa tak jak bardzo popularna wyszukiwarka i podpowiada nam na podstawie objawów, które co, tam się wydaje, proponuje różne choroby i my przychodzimy do lekarza z konkretnym rozpoznaniem, już wiemy i oczekujemy tylko i wyłącznie potwierdzenia tego i wystawienia odpowiedniej recepty, a lekarz z tą, po wysłuchaniu nas, z tą
ma opinią, zupełnie inne zdanie na ten temat. My tak troszeczkę traktujemy przychodnie lekarzy, personel medyczny jako, przepraszam za porównanie, ale jako sklep samoobsługowy, czyli przychodzę i wrzucam sobie do koszyka takie skierowanie na badanie diagnostyczne, taką receptę. Jeżeli spotykamy się z odmową, lekarz twierdzi, że nie, bo ja mam zupełnie inny pomysł na prowadzenie pani leczenia i ja za to odpowiadam, to wtedy pacjenci się skarżą na niewydanie skierowania na badanie diagnostyczne, bo to badanie diagnostyczne jest w kompetencji lekarza POZ-u, jest, ale pamiętajmy o tym, że skierowania na badanie diagnostyczne wydaje lekarz po stwierdzeniu wskazań. Nie ma tak, że przychodzę do lekarza i mówię, no to panie doktorze, USG jamy brzucha poproszę, bo chciałabym.
Tak mi się wydaje, że jest to wskazane, a pan ma to w swoich kompetencjach, to ja poproszę. Więc proszę mi je wystawić.
Czyli to jest niezasadna skarga. Lekarz decyduje.
Lekarz zawsze decyduje o tym, czy i jakie skierowanie na badanie diagnostyczne wystawi pacjentowi po przeprowadzeniu wywiadu, badania przedmiotowego pacjenta.
Czy jakieś inne sytuacje, które pacjenci w sposób nieuzasadniony oczekują?
W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej czasami zdarzają nam się sygnały świadczące o tym, że pacjenci, którzy mają prawo do przyjęcia poza kolejnością, ta zasada w POZ-cie nie jest honorowana.
Według tych pacjentów.
Według tych pacjentów. Jako zasada w przychodniach specjalistycznych, o których się mówi bardzo często, bardzo głośno, że jeżeli przychodzi pacjent, który ma uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością, a nie może być przyjęty w dacie zgłoszenia, to wtedy musi być przyjęty w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
I grupa osób w tej chwili, w ostatnich latach została rozszerzona.
Jest to kilkanaście, chyba 18 kategorii pacjentów. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, osoby represjonowane,
kombatanci,
inwalidzi wojenni,
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Tak.
Tylko że w przypadku POZ-u oczywiście tak, ale o pilności świadczenia, realizacji świadczenia będzie decydował personel medyczny. Przepisy prawne w przypadku POZ-u mówią o tym, że w przypadkach pilnych świadczenie jest udzielane w dacie zgłoszenia, a w innych przypadkach w terminie uzgodnionym z pacjentem. Więc tutaj ta zasada sztywno tych 7 dni od daty zgłoszenia w przypadku POZ-u nie ma zastosowania.
Jesteśmy, czasami sama wizyta, czy u lekarza rodzinnego, czy specjalisty, wiąże się ze swego rodzaju takim podenerwowaniem. Jesteśmy zaniepokojeni wtedy też jakby siłą rzeczy. Jesteśmy nastawieni tak poniekąd roszczeniowo, więc zanim sięgniemy po pióro, aby napisać skargę, powinniśmy się czasami zastanowić, czy ktoś, kto jest w tej przychodni i w naszej opinii wchodzi w kolejkę, przed nami wchodzi. Czy takie sytuacje w jakiś sposób są normowane w czasie wizyty u lekarza rodzinnego czy w poradni specjalistycznej?
Tak. W tym przypadku obowiązuje artykuł 47c ustawy o świadczeniach. To ważne, warto powiedzieć, warto podkreślić, że to jest właśnie ten artykuł, bo dużo osób się do nas zwraca, nie tylko cytując ten artykuł, ale pytając, na jakiej podstawie oni te uprawnienia posiadają. Z tym, że tu trzeba postawić taką jasną tamę, że co innego jest w przypadku świadczeń u lekarza rodzinnego, a co innego w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Może najpierw skupię się na lekarzu rodzinnym, tak jak wcześniej pani naczelnik powiedziała, o tym, kto będzie przyjęty w danym dniu, bo o tym też decyduje lekarz. Jeżeli już lekarz zadecydował, że faktycznie nasz stan zdrowia wskazuje po naszym zgłoszeniu czy telefonie, że powinniśmy być przyjęci w tym dniu, to albo wyznacza nam konkretną godzinę, albo prosi o zgłoszenie się do przychodni. I w sytuacji, kiedy w przychodni jest parę osób i na przykład jest tam także pacjent, który posiada szczególne uprawnienia do świadczeń poza kolejnością, to nie znaczy, że poza kolejnością to jest pominięciem osób, które czekają przed gabinetem. Jeżeli lekarz wyjdzie i powie, proszę państwa, tu jest jakaś osoba, która faktycznie tam wskazuje, że powinna być pilna, czy wręcz natychmiast przyjęta, ta osoba ma pierwszeństwo i to jest decyzja medyczna lekarza. W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, jak wspomniałam, nie mają zastosowania przepisy artykuły 47c, na które często się powołują właśnie osoby uprawnione, że mam prawo wejść poza kolejnością. Poza kolejnością to nie znaczy już i teraz i pomijając wszystkie osoby umówione w harmonogramie przyjęć na ten dzień.
Poza kolejnością, tak jeszcze doprecyzuję, nie znaczy, że pacjent, który ma uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością, wchodzi przed wszystkimi innymi oczekującymi, otwiera drzwi do gabinetu lekarskiego, a tak się zdarza, bo to lekarze nam mówią i wskazuje na swoje uprawnienia i że wchodzę do lekarza, bo ja mam prawo do tego. Nie. Moje prawo jako pacjenta uprzywilejowanego oznacza, że jestem przyjęty przez lekarza poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Więc jeżeli do danej poradni specjalistycznej jest kolejka półroczna, ja jako osoba uprawniona mam termin za tydzień, w tym ostatnim, siódmym dniu, na godzinę 16, przychodzę na godzinę 16 i oczekuję na wezwanie do gabinetu. Nie przychodzę na 10 rano, na godzinę 8 i wchodzę przed pacjentami. Mam swój termin, godzina 16 i w tym dniu o 16 oczekuję na przyjęcie.
To uprawnienie daje nam szansę na przyjęcie w ciągu 7 dni.
Później w ciągu 7 dni roboczych.
Natomiast, natomiast myślę, że lekarze specjaliści też jakby widzą w zależności od potrzeby, jeśli jest taka sytuacja i nasz stan zdrowia wymaga, myślę, że są w stanie zawsze ocenić i przyjąć pacjenta.
Przepraszam, ja się wtrącę, bo czym innego jest lista oczekujących, a czym innego jest harmonogram przyjęć w danym dniu. Harmonogram jest zazwyczaj ustalany w rejestracji podczas rejestracji i tu nam pani rejestratorka czy wyznacza konkretną godzinę, czy mówi, że będę tutaj przyjęty mniej więcej od tej do tej godziny, proszę się zgłosić. Jeżeli my się zgłaszamy do gabinetu i coś się dzieje, to oczywiście powinniśmy poinformować panią w rejestracji, że mamy dzisiaj wizytę, ale czujemy się bardzo źle. Pani powinna taką informację przekazać lekarzowi, który ją ewentualnie zweryfikuje, powie, dobrze, to ten pan będzie pierwszy przed innymi, bo tutaj są wskazania medyczne do szybkiego przyjęcia.
Teraz jeszcze jeden temat, akurat wakacyjny. Mówiliśmy o tym, że lekarz rodzinny ma prawo pojechać na urlop.
Tak.
Wtedy kolega go, koleżanka zastępuje. My jedziemy
na
wakacje, jedziemy na urlop. Lekarz rodzinny nie jedzie z nami, zostaje u siebie w gabinecie lub pojedzie w drugi koniec Polski. Co wtedy? Czy my mamy jakąś szansę, jeśli cokolwiek się zadzieje, czy my mamy szansę do skorzystania z opieki lekarza rodzinnego?
Jak najbardziej mamy taką możliwość. Chciałabym państwu jeszcze tutaj, że tak powiem, posłużyć się dwoma przykładami. Teraz, jeżeli jesteśmy już, mamy wybranego lekarza. Mamy teraz możliwość skorzystania z tak zwanej e-porady. Mamy możliwość dostania e-recepty. Więc jeżeli na przykład mamy sytuację, co nam się zdarzają, że pacjenci wyjeżdżają, zapominają leków, nie ma potrzeby pójść do kolejnej przychodni, prosić o wystawienie recepty. Można skontaktować się ze swoją przychodnią, poprosić lekarza o wystawienie choćby na jedno opakowanie, żebyśmy mogli spokojnie spędzić swój urlop.
Tak.
No każdy doświadczył urgensu związanego i chaosu związanego z pakowaniem na walizek na urlop, więc
to można zapomnieć.
O czegoś tam zawsze zapomnimy, ale jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji, że taka teleporada nam nie wystarczy, że na przykład konieczne będzie wykonanie czy EKG, czy zmierzenie takie profesjonalne ciśnienia, możemy udać się do najbliższej placówki POZ, powiedzieć, że jesteśmy nie z tej samej gminy i z gminy sąsiadującej, bo to jest warunek, żeby skorzystać. Coś się wydarzyło, jest to sytuacja nagła i prosimy o pilną poradę. Lekarz wtedy bez żadnego problemu może nam udzielić świadczenia. Może nam wypisać nawet badania na podstawie tak zwanej wizyty jednorazowej, co nie oznacza dosłownie, że to jest jedna porada, bo może się okazać, że lekarz powie, proszę mi przyjść, za 2 dni chciałbym pana skontrolować, prawda? Może nam zlecić badania, może nam zlecić podanie iniekcji, zastrzyków dla pielęgniarki, wypisze nam zlecenie i takiej to też sytuacji pielęgniarka będzie nam mogła bezpłatnie te zastrzyki podawać. Ja bym chciała tutaj nawiązać do jednej sytuacji. Mówiliśmy wcześniej o skargach i takie skargi do nas wpływają, że osoby mają wypisane stałe zlecenie do lekarza, do pielęgniarki rodzinnej przez specjalistę czy lekarza rodzinnego na podawanie cykliczne leku, prawda? Raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie. Taka osoba wyjeżdża poza miejsce zamieszkania i musi ten zastrzyk otrzymać. I tu się zaczyna problem. Bo idąc do przychodni...
Bo pacjent z tym zleceniem albo go nie ma, bo to jest zlecenie do danej placówki.
Zostawione w placówce zazwyczaj.
Albo nie ma tego zlecenia. I wtedy, tak jak powiedziała koleżanka, pacjent idzie do najbliższej przychodni POZ-u w tym miejscu. Tam jest pilotowany, leczony w ramach tak zwanej krótkiej ścieżki związanej ze swoim
nagłym zachorowaniem.
Nagłym zachorowaniem. Lekarz wystawia zlecenie pielęgniarce w tej przychodni i pacjent tam przyjmuje zastrzyki.
No bo bardziej skomplikowana sytuacja. Ostatnio byłem też jakby świadkiem takiej dyskusji i też jakby pacjentów, organizacji pacjentów, też przygotowania do tego, pacjentów dializowanych. Ponieważ pacjenci dializowani wymagają takiego systematycznego pobytu cyklicznego w stacji dializ. Natomiast przy odpowiedniej współpracy pomiędzy stacjami i zaangażowaniu pacjenta, pacjenci są w stanie wyjechać w drugi koniec Polski i jednocześnie korzystać z tego. Także ten system organizacji ochrony zdrowia daje nam dużo możliwości, tylko my powinniśmy sami dać sobie szansę, żebyśmy mogli skorzystać i tutaj też korzystając z pań obecności jest rzeczą ważną, ażeby znowuż ponownie po któryś raz ta szansa, to też są badania profilaktyczne. My wielokrotnie rozmawiamy tutaj w studio, też panie z Narodowego Funduszu Zdrowia zachęcają do tych badań profilaktycznych, natomiast my jako pacjenci tak do końca nie chcemy z tego skorzystać.
Ciągle nie lubimy.
Jest to też mi czas, tak abyśmy tym właśnie znowu akcentem przypominającym zachęcili do korzystania z badań profilaktycznych.
Proszę Państwa, mamy wakacje, mamy trochę, mam nadzieję, wolnego czasu. Państwo mają na to, żeby odpocząć. Bardzo bym prosiła, żeby w ramach wypoczynku pomyśleli Państwo o sobie, o swoim zdrowiu, o swoich najbliższych. Przeanalizowali, z jakich możliwych programów profilaktycznych możemy skorzystać. I tutaj znowu zachęcam Państwa do aktywnego korzystania z IKP. Tam jest specjalna zakładka badania profilaktyczne. Są wskazane te badania, które z uwagi na Państwa wiek, na Państwa płeć są Państwu dedykowane. Zachęcam do przystąpienia, do wypełnienia ankiety Moje zdrowie, bilans osoby dorosłej. Szczerze, w skrytości, w samotności, chroniąc swoją prywatność, na swoim koncie odpowiedzieć rzetelnie na zadawane pytania. I na podstawie Państwa odpowiedzi będzie wygenerowane skierowanie. Bo czasami też mówią nam klienci, że no fajnie z tą profilaktyką, ale nie chcę chodzić do lekarza po skierowanie. A przy tym programie, przy tym świadczeniu Nie musimy chodzić po skierowanie, możemy sobie to skierowanie
wygenerować
na podstawie własnych odpowiedzi, ale też te odpowiedzi będzie czytał lekarz, który wyda nam skierowanie na badania nam dedykowane i pójdziemy na badanie, wrócimy z wynikami do lekarza, a lekarz
oceni nasz stan zdrowia,
przeprowadzi z nami już taką dłuższą wizytę.
Zachęcamy. Jest to zadanie dla państwa.
Jest to zadanie domowe w ramach wakacji.
A do tego wszystkiego zachęcały pani Agata Dyszkiewicz, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo dziękuję
państwu bardzo i życzę dużo zdrowia i raz jeszcze moje zdrowie.
I pani Monika Stasiak, kierownik sekcji informacji, skarg i wniosków Podlaskiego Narodowego Funduszu.
Dziękuję bardzo państwu i życzę dużo zdrowia. Tak jak pani naczelnik powiedziała, zachęcamy do tego programu, bo to nam pozwoli uchronić się przed wieloma chorobami i zabezpieczyć nasze zdrowie na przyszłość.
A ja państwa do tego wszystkiego też jeszcze raz zachęcam, abyśmy korzystali z tych możliwości, które nam dane są i nie musimy z tego tytułu ponosić żadnych kosztów. Wystarczy tego, że będziemy chcieli. Czy Paulina się przychyla do naszej tutaj propozycji? Macha głową, że tak. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować państwu za udział w naszej dzisiejszej audycji. Paniom tu, fizycznie w studiu, a państwu przed radioodbiornikami słuchających naszych tutaj opowieści o zdrowiu, które mamy tak cenne i
tylko jedno.
I tylko jedno.
I zapraszam na kolejną audycję już za tydzień. Dziękuję, do widzenia.
Pytanie do specjalisty.